Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Drodzy Państwo, kolejna niedziela Wielkiego Postu. To już trzecia. Jesteśmy 15 marca w Waszych domach. Ewangelia Jana, 4 rozdział, bardzo długi fragment, od 5 wersetu do 42.
A słuchają Państwo audycji
między nami homiletami.
Ćwierć tony zambony.
I witają się ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
I Maciej Baron-Werbista.
Zaczynamy od słowa, bo nie ma co tracić czasu, ponieważ jest ono rzeczywiście obszerne. Jezus przybył do miejscowości samarytańskiej zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to około godziny 6. Nadeszła wtedy kobieta, samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją: daj mi się napić. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak: jakże ty, Żyd, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Na jej słowa Jezus odpowiedział: gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Kobieta zawołała wtedy: Panie, przecież ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody. Wówczas Jezus oznajmił jej: każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta poprosiła więc: Panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj czerpać. Jezus więc polecił jej: idź, zawołaj swojego męża i przyjdźcie tutaj. Ona zaś odparła: nie mam męża. Na co Jezus rzekł: słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś ich bowiem 5, a i ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie. Wtedy kobieta zawołała: Panie, widzę, że ty jesteś prorokiem. Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze, wy zaś twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy go czcić, znajduje się w Jerozolimie. Jezus jej odrzekł: wierz mi, kobieto, oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy go wielbią, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Wtedy kobieta odparła: wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus, i gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus oznajmił jej wówczas: to ja Nim jestem, ja, który mówię do ciebie. W tym czasie wrócili uczniowie i zdziwili się, że rozmawiał z kobietą. Nikt z nich jednak nie zapytał, czego od niej chcesz lub o czym z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła naczynie do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców: chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłem. Czyż nie jest on Chrystusem? Ci więc wyszli z miasta i przybyli do Jezusa. Uczniowie tymczasem zachęcali go: rabbi, jedz! Wtedy Jezus oświadczył im: ja mam pokarm do spożycia, którego wy nie znacie. Pytali się więc nawzajem: czyżby ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Jezus odpowiedział im: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, oraz wykonanie wyznaczonego mi dzieła. Czyż nie twierdzicie: jeszcze 4 miesiące i nadejdzie czas żniw? Ja natomiast wam mówię: podnieście tylko wzrok i popatrzcie na pola. Już dojrzały do żniwa. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce swojej pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tak oto okazuje się prawdziwe powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja posłałem was, abyście zbierali plony, chociaż nie trudziliście się nad nimi wcześniej. Inni pracowali w znoju, a wy skorzystaliście z ich wysiłku. Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Wyjawił mi wszystko, co uczyniłem. Przyszli więc do niego z prośbą, aby pozostał u nich. I przebywał tam 2 dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez niego nauce. Do tej kobiety zaś mówiono: teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami go usłyszeliśmy. Wiemy, że on naprawdę jest Zbawicielem świata.
No ależ się ojciec rozczytał.
Och, no wyczerpujące to było, rzeczywiście.
Materiał dzisiaj był bardzo obszerny. Historia, która no jest znowu jak dla mnie taka bardzo mocno, żeby nie powiedzieć wielkopostna, bo to oczywiste, ale bardzo mocno wpisana w to, o czym mówiliśmy sobie w czasie pierwszej wielkopostnej audycji, drugiej wielkopostnej audycji, że czas ten, który mamy dany, tych 40 dni, nie jest tylko i wyłącznie czasem odmawiania sobie, ale jest czasem wchodzenia naprawdę w wielką tajemnicę naszej wiary. I dzisiaj ten dialog, który dokonuje się w takiej bardzo prozaicznej sytuacji. No, pragnienie czy chęć napicia się szklanki wody, to nie jest sytuacja, w której człowiek sięga tematów ostatecznych. Głodny człowiek czy spragniony człowiek myśli przede wszystkim o jednym, żeby zaspokoić swoje pragnienie, zaspokoić swój głód. I miejsca, które no, pozwalają nam to uczynić, czy to będzie jakaś kawiarnia, czy restauracja, czy kuchnia własnego domu, to tak jak mówię, no, to jest to miejsce, w których rozgrywa się ten teatr codzienności i bardzo często rzeczy, które tam robimy, robimy trochę z automatu. Wchodzimy nie myśląc za bardzo o tym, co robimy. Nalewamy sobie szklankę wody, kroimy kawałek chleba, jemy, pijemy, wychodzimy, wracamy do swoich zajęć. Tymczasem tutaj Ewangelia znowu pokazuje całą swoją niezwykłość w tej zwykłości, ponieważ po raz kolejny, tak jak to było u progu Wielkiego Postu, to, co takie bardzo przyziemne, to takie bardzo proste, otwiera nas na rzeczywistość, która nas absolutnie przekracza. W sensie tą rzeczywistość, którą Ojciec objawia w swoim Synu i która jest nam dostępna i dana. I ten dialog, który tutaj się rozpoczyna właśnie od tej krótkiej wymiany zdań, takiej właśnie bardzo prozaicznej, kończy się jak potężna symfonia, bo już jest więcej tych bohaterów. Są wciągnięci ci, którzy stają się świadkami dzięki świadectwu tej kobiety, więc widzimy pewien proces, który się dokonuje, że z tej prozy życia i momentu takiego tyciego, maleńkiego wybucha, wręcz rozkwita taka bardzo no, ewangeliczna i ewangelizacyjna sytuacja, co nam przypomina w tym ciągle trwającym czasie Wielkiego Postu, że to naprawdę jest ważny czas, także jeżeli chodzi o nasze świadczenie, o to, jacy my jesteśmy w tym Wielkim Poście. Czy jesteśmy tylko posypani popiołem, czy też jesteśmy posoleni ogniem i tym ogniem płoniemy.
Ogniu posól nas,
proszę, ojciec Michał,
ogniu rozpal nas, ogniu roześlij nas, ogniu, nie, ogniu, umocnij nas, ogniu roześlij nas, piękny lednicki zaśpiew zawsze mnie bardzo poruszał. Natomiast, drodzy Państwo, ojciec Maciej takiego ogólnego wprowadzenia w ten fragment dokonał. Zwróćmy uwagę na konkrety, bo jest ich dzisiaj bardzo dużo i musimy się pewnie trochę streszczać. Jezus, który bardzo ciekawą obserwację prowadzi arcybiskup Shin w związku z tą sceną, mówi, że Jezus jest zmęczony w swojej pracy, ale nie z jej powodu. Czyli niejako w tych obowiązkach swoich, w tym działaniu swoim doświadcza zmęczenia, przy tej studni chwilę odpoczywa i fenomen tego całego wydarzenia polega również na tym, że jak puentuje to kardynał arcybiskup Shin, w chwilach największego zmęczenia często dokonują się największe nawrócenia. I to my jako duszpasterze moglibyśmy pewnie nie jeden raz potwierdzić, że wtedy, kiedy nam naprawdę się już nie chce, nie mamy siły, jesteśmy do niczego, przychodzi ktoś, o coś prosi i nagle się okazuje, że to jest petarda, że to jest coś takiego, co rzeczywiście w tę naszą posługę wchodzi jak błysk, nie? Światła, że to jest coś, co naprawdę nas potrzebuje, ta sytuacja. Więc tu rzeczywiście z czymś takim mamy do czynienia i to jest pewien fenomen, bo Jezus zmęczony, znowu, tak jak Maciej mówił o pewnych automatycznych czynnościach, jeżeli człowiek jest zmęczony, to jego potrzebą jest, żeby odpocząć, nie? My czasem ja to dla swoich własnych potrzeb nazywam ludziowstrętem, nie? Jak mam za duży, anegdotycznie oczywiście, jak mam za duży natłok, nie? Penitentów, czy w ogóle ludzi, którzy czegoś ode mnie oczekują, no to mam takie momenty, że mam tak zwany ludziowstręt i wtedy tylko książka i fotel mnie interesuje. Ja chcę chwilę odpocząć, nie? Nie chcę się spotykać, nie chcę rozmawiać znowu, nie chcę, no bo po prostu potrzebuję regeneracji, chwili takiej, nie? To natura. To naturalne zupełnie. Natomiast Jezus w tym momencie tego przebiegu swojego zmęczenia, też pewnie ludźmi, też pewnie tymi sprawami, które nieustannie mu towarzyszyły, on nie doświadcza, jakby nie pozwala sobie na ten ludziowstręt, tak mówiąc kolokwialnie, tylko wręcz sam zaczepia tę kobietę, nie zwracając niejako uwagi na jakby potrójną trudność w tej sytuacji, bo po pierwsze jest to kobieta, a obyczajowość ówczesna była zupełnie inna i to Państwu już zwracaliśmy na to uwagę po wielokroć. Zresztą te Ewangelie już też omawialiśmy, że no, rozmawianie z kobietą na osobności nie było czymś mile widzianym, więc było to doświadczenie raczej wskazujące na takie skandaliczne zachowanie mężczyzny, zwłaszcza rabbiego szanującego się. Kobieta to po pierwsze. Po drugie, wyizolowana ze swojej społeczności, czyli mająca coś za uszami, mówiąc znowu kolokwialnie, ponieważ przychodzi po wodę w porze, w której się z całą pewnością po tę wodę nie chodzi. I po trzecie, jest to Samarytanka, czyli ta wrogość między Żydami a Samarytanami, na którą sama Samarytanka zwraca uwagę, są jakby trzy aspekty, które zniechęcałyby raczej, czy powinny zniechęcać Jezusa do tego, żeby wchodzić w dialog z tą kobietą, a on mimo swojego zmęczenia, mimo tych trzech aspektów sprawy, sam jakby zaczepia tę kobietę, sam zaczyna tę rozmowę, sam wprowadza tematy, które mają za zadanie, no właśnie, Ojcze Macieju.
Tak, tak. Liczyłem,
jest żeby... ojciec już na foni.
Jestem na wizji na foni, tak. Mają na celu co? Mnie ta cała scena tutaj jest takim wielkim otwieraniem człowieka przez Pana Jezusa. To znaczy, ja mam taką myśl, którą rozwijam też w tegorocznych rekolekcjach, które cały czas się gdzieś tam tworzą i głoszą.
O mój Boże, no niech nas ojciec już wprowadzi w ten wątek rekolekcyjny.
Słucham?
Tak, tak, niech nas ojciec już w ten wątek rekolekcyjny wprowadzi.
I no, w tym roku może nie będę zbyt oryginalny, ale koncentruję się na krzyżu Chrystusa.
A, to ważne, to ważne.
Nie na byle jakim krzyżu, ale tym krzyżu. Mhm. I ja mam taką, taka myśl zrodziła się w mojej głowie i w sercu, że znamy wszyscy to, ten fragment bajki, gdzie padają takie słowa: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. I tam lustereczko w tej bajce, w zależności od wersji, którą oglądamy, podaje jakąś tam odpowiedź, no i najczęściej oczywiście słyszy się odpowiedź, że osoba, która zerka w to lusterko, jest najpiękniejsza na świecie.
No moje też mi tak mówi codziennie.
Tak? No moje nie.
Zmień lustro.
I mnie się zrodziła taka myśl, że krzyż Pana Jezusa jest takim zaprzeczeniem tego baśniowego lusterka, w tym sensie, że każdy, kto staje wobec krzyża i ma odwagę przejrzeć się w nim jak w lustrze, widzi z jednej strony prawdę o sobie, ale też zyskuje no, pewne pouczenie na temat tego, jak należy to swoje życie prowadzić. I niezależnie od tego, kto to jest, czy to będzie największy święty, czy to będzie cesarz, czy to będzie król, czy to będzie urzędnik, czy to będzie pracownik poczty, czy to będzie lekarz, czy to będzie pielęgniarka, czy to będzie kierowca, poborca podatkowy.
A ksiądz?
I ksiądz też. Kiedy przychodzi cesarz, patrzy na ukrzyżowanego, to przede wszystkim widzi lekcję na temat tego, jak wygląda prawdziwa władza i w czym się realizuje, tak?
A listonosz?
Kiedy przychodzi listonosz, który rzetelnie stara się wypełnić swoje obowiązki, to widzi kogoś, kto absolutnie, można powiedzieć, zatracił się w swojej misji. W tym sensie, że nie porzucił tego ze względu na złą pogodę, ślizgawkę czy złe samopoczucie. Kiedy przychodzi lekarz, to widzi, na czym tak naprawdę polega to wewnętrzne i zewnętrzne uzdrowienie. Kiedy staje na przykład no, utyrana obowiązkami domowymi żona i mama, widzi, na czym polega prawdziwa służba drugiemu człowiekowi, w sensie, gdzie jest granica tej służby też, nie?
Wolniej, to ja sobie notatki porobię, to może sam takie rekolekcje.
Każdy człowiek, który staje wobec krzyża, widzi prawdę o sobie, w sensie w Chrystusie widzi prawdę o sobie. I ten, mówi się, że często, że Ewangelie to jest opis męki Pana Jezusa, poprzedzony długim wstępem. I ten dzisiejszy fragment z czwartego rozdziału Janowej Ewangelii, no jest tego dobitnym jak gdyby przykładem, bo to jest bardzo paschalny moment, w tym sensie, że tutaj jak gdyby ta kobieta przy studiu dni, poprzez ten rozwijający się cały czas dialog, który idzie coraz głębiej, tak jak ta studnia sięga głębiej, pokazuje nam, na czym jak gdyby polega też ta pedagogia krzyża, w sensie, że krzyż nie jest młotem na naszą ludzką słabość, ale jest kluczem do naszego wnętrza, że Chrystus, który już tutaj jak gdyby daje jej odczuć i zasmakować w tym, co jest owocem jego męki, jego śmierci, jego zmartwychwstania. Ta kobieta jak gdyby już jest przemieniona nie tylko tym dialogiem, ale też tym paschalnym światłem, jak je nazywamy, czyli tym światłem, które pozwala zobaczyć wszystko we właściwej perspektywie, we właściwych barwach też, prawda, we właściwej kolejności. Pan Jezus otwiera tę kobietę po prostu. On tak jak mówi, że ona przyszła zamknięta w pewne kokony. Kokon taki kulturowy, tych konwenansów, prawda, że nie wypadało za bardzo ani kobiecie samotnej z mężczyzną, ani samotnemu mężczyźnie z kobietą, która jest poza swoją naturalną wspólnotą, że nie wypadało ten drugi kokon tej niechęci między Samarytanami a Żydami, też w jakiś sposób ją tam zamyka. Jezus stopniowo poprzez ten najbardziej prozaiczny z gestów, taki bardzo ludzki, on na poziomie bardzo ludzkim to rozgrywa. Takim trochę, żeby nie powiedzieć, że pozakulturowym, ale obok tych baniek, w których ta kobieta przychodzi, on mówi bardzo prostą rzecz, daj mi pić. No to jest taka prośba, która nie wiąże się ani z kulturą, ani z religią, ani z czymkolwiek innym. To jest taka prośba człowieka do człowieka, daj mi wody, daj mi pić. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy ona nie boi się zareagować na tym samym poziomie, do którego jak gdyby zniża się Pan Bóg, nie? Że dokonuje się wielkie otwarcie tego życiorysu, aż po właściwie jej no, takie apostolstwo w końcowej tej scenie, tym fragmencie tej sceny, że ona staje się tą, która idzie i głosi. Przychodzi zupełnie pozamykana we wszystko, co się tylko można zamknąć, a kończy jak gdyby tę historię zupełnie przemieniona, otwarta.
Tak, to otwarcie niewątpliwie, ja bym jeszcze dodał pogłębienie, bardzo duże pogłębienie, które się dokonuje. To tak jakby ten Pan Jezus do tej studni życia tej kobiety wchodził coraz głębiej i głębiej i głębiej. To zresztą widać bardzo ładnie choćby w terminologii, której ona używa wobec Niego. Ona się jakby pogłębia, ona się zaczyna od Żyda, od zwykłego człowieka, idzie przez Pana, przez proroka, aż do Mesjasza dochodzi. Takie wyznania z jej ust padają. I zwłaszcza na początku, kiedy Jezus prosi o wodę, to jest w ogóle ciekawe, że On często zaczyna swoje dialogi od prośby o coś. To znowu odwołam się do arcybiskupa Shina, on mówi, że człowiek musi najpierw coś dać z siebie, żeby zrobić miejsce, żeby ogołocić się z czegoś, żeby ten Jezus mógł mu coś dać. No ale to taki obraz pewien do medytacji, ale rzeczywiście, kiedy ona odpowiada, że tu czerpaka nie masz, że wody nie będzie, że jak mi tej wody możesz dać, on mówi, ja bym ci dał takiej wody, o której ty nie masz pojęcia, to ta kobieta mówi, owszem, dawaj, bardzo chętnie, to już nie będę musiała tu przychodzić. My oczywiście wychwytujemy te dwa poziomy rozmowy, na których to się wszystko dokonuje, niemniej widzimy wyraźnie, że u początku tej rozmowy ta kobieta, jeżeli w ogóle jest gotowa na jakąś zmianę, bo ona nie przewiduje oczywiście niczego szczególnego w tej rozmowie, no bo dlaczegoż by miała przewidywać, nie? To jest oczywiście jakieś spotkanie przypadkowe zupełnie dla niej, więc trudno z każdym przypadkowym spotkaniem wiązać jakieś nadzwyczajne przewidywania. Tutaj ona wielu rzeczy pewnie nie przewiduje, natomiast nawet jeżeli jest gotowa na to, żeby z Jezusem rozmawiać, żeby coś mogło się w niej dokonać, to niewątpliwie absolutnie na powierzchni. Nic w głąb, w żadnym wypadku nie jest zainteresowana jakimś pójściem w głąb, co znowu wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. My, kiedy się spotykamy z prawie obcymi nam ludźmi, znanymi, choćby z widzenia, no to o czym rozmawiamy? O pogodzie rozmawiamy, o takich powiedzmy bardzo banalnych rzeczywistościach. Nikt tam nie zatrzymuje się i nie opowiada o swoich trudnościach i problemach rodzinnych, bo to nie ta relacja, nie ten poziom relacji, żebyśmy w tego rodzaju tematów dotykali, czy je poruszali. Z tą kobietą jest dokładnie tak samo. Ona zachowuje się naturalnie, tak jak się zachowuje człowiek wobec obcego człowieka, który go zaczepia. To Jezus jest tutaj tym, który jakby uzmysławia jej pewne rzeczy. Nie? On jej pokazuje, że choćby ta woda, o którą ona prosi, a nie rozumie tego, co on do niej mówi, ta woda jej nie zaspokoi, że w jej życiu potrzeba czegoś więcej, że jakby on zmierza z nią do zdecydowanie większych zmian, do wejścia w głąb, do tego zanurzenia się w te studnie zdecydowanie bardziej, czego początkiem, myślę sobie, jest zaproszenie męża. Idź i zawołaj swojego męża, a potem wróćcie tutaj.
Wrócimy, ale po krótkiej przerwie.
Bardzo dobrze.
Na kanapkę, znaczy na nutkę.
Nutkę.
wracamy po tej krótkiej przerwie muzyczno-kanapkowej.
Napici, na jedzeni.
Proszę, ojcze.
Ja?
No, ojciec tak ładnie zaczął przed przerwą.
Tak, zauważcie,
drodzy państwo. Ta podchwytliwość pytania naszego pana, który zaprosił
męża.
Panią, aby ta z kolei przyprowadziła swojego męża.
Tak.
To jest takie pytanie...
A pani zareagowała jak oparzona, trochę jakby dotknął rzeczywiście jakiejś otwartej rany w jej życiu, co znowu jest bardzo naturalne. No wycofuje się, przecież nie chce z obcym chłopem opowiadać czy rozmawiać o swoich życiowych porażkach, nie będzie mu opowiadać o swoich życiowych problemach i trudnościach, bo niewątpliwie to była sfera, która należała do jakiejś porażki jej życia, nie? Bo Jezus odpowiadając, przenikając jakby tę sferę jej życia, dopowiada, że rzeczywiście nie masz męża, miałaś pięciu, a ten, którego masz teraz, nawet nie jest twoim mężem, już nawet nie próbujesz właściwie uczynić go mężem. Pewnie powiedzielibyśmy współcześnie, że jest partnerem właśnie, co nam tu już kiedyś wybrzmiało w jednej z audycji. Jakby jest, Jezus widzi ogrom niespełnienia w życiu tej kobiety, ogrom takiego nieszczęścia właściwie, tego, czego ona szuka, a znaleźć nie może. Nie? I to jest pewien fenomen, bo zauważcie państwo, że rzecz dzieje się przy studni. To nie jest bez znaczenia, dlatego że studnia w języku biblijnym jest częstokroć miejscem zawierania małżeństw, takiego początku. To zwłaszcza Księga Rodzaju w tym bryluje. U początku Pisma Świętego widzimy małżeństwa, które przy studni się rozpoczynają. Nawet taka anegdotyczna, biblijna refleksja panuje, że jeśli mężczyzna nie może znaleźć żony, to powinien najpierw znaleźć studnię, przy której się będzie kręcił, to może ewentualnie wtedy coś tam mu się uda. Niemniej Jezus sugeruje tak, kobieto, nie masz męża, miałaś pięciu, ten, którego masz teraz nie jest mężem, ale jest szósty, ja jestem siódmy. Do siedmiu razy sztuka. Siedem, wiecie państwo, że to jest biblijna liczba pełni doskonałości. I Jezus siebie przy tej studni wobec tej kobiety ukazuje jako oblubieńca, jako męża, który będzie siódmy i który wypełni, dopiero on wypełni to jej pragnienie, które ona nosi w swoim sercu, a którego żaden z tych partnerów, mężów, mężczyzn, których miała w swoim życiu, nie był w stanie w niej wypełnić. Ten głód, który ona odczuwa, rzeczywiście może być zaspokojony tylko przez Jezusa, tylko przez Niego.
No jest to bardzo trafna interpretacja, tak mi się wydaje.
Przysnął ojciec.
Nie przysnął.
Nie.
Zasłuchałem się w twoje słowo.
Znakomicie, tak.
No tak jak mówię, dla mnie ten tekst jest, tak jak to też ojciec Michał potwierdził, niesamowitym pogłębieniem tego, co się rozpoczyna tak bardzo banalnie, nie? I myśmy też mówili sobie u progu Wielkiego Postu przy tej pierwszej audycji o tych pytaniach, które powinny nam towarzyszyć w tym czasie, że nie tylko właśnie jakieś tam proste postanowienia, ale też pytania, które powinny nam pomóc wejść w głąb, żeby zobaczyć też, bazując na słowie, które mamy dane, które nas zaprasza, bo to też to słowo, które dzisiaj tak bardzo obficie do nas mówi, ono jest też pewnym programem dla nas na ten czas wielkopostny i co ja staram się przynajmniej stosować i też o czym często staram się mówić, kiedy mam okazję do tych zmagań rekolekcyjnych ze słuchaczami, z sobą i ze Słowem Bożym, żeby zobaczyć przez pryzmat tego słowa, na ile w moim życiu, ile w życiu mojej wspólnoty, mojego kościoła, ale moim osobistym także, ile jest takich przestrzeni, które mogą, wręcz pragną, czy nabrzmiewają ku temu, żeby w bliskości Jezusa pęknąć i się otworzyć. Tak jak ojciec Michał mówi, Jezus stosuje takie pytanie nieco podchwytliwe, w tym sensie takie prowokacyjne, czy prowadź swojego męża. Więc ta prowokacja Pana Jezusa, ona nie jest oczywiście prowokacją taką w znaczeniu, nie wiem, chuligańskim, tak jak często możemy spotkać się dzisiaj z takimi prowokacjami.
Złośliwym.
Które mają człowieka właśnie zanurzyć w jakimś potoku złośliwości czy nieprzyjemności. Nie. Ta prowokacja Pana Jezusa, ona ma na celu pokazać człowiekowi, że to, co w sobie dusi, albo to, tak jak mówisz, to jakąś taką tą sferę niespełnienia, czy taką sferę, która zamarła w nas, żeby ją podrażnić i obudzić do tego, żeby dawała jakiś owoc, żeby wzrastała. I to, tak jak mówię, jest to niesamowicie wielkopostny tekst, bo on pokazuje, na czym polega też życie ludzkie w jedności czy w komunii z Jezusem, że tak jak ojciec tutaj słusznie zauważył, że ta siódemka, która się tutaj rysuje przy tej studni, czyli że ta raz, że motyw oblubieńca, a dwa, że ten motyw pełni, no, że to jest odpowiedź na nasze najskrytsze pragnienia, najgłębsze pytania, największe życiowe porażki, nie wiem, te serie rozczarowań, które sobie w sobie nosimy. Nie wiem, czy to jest temat na ten dzisiaj, znaczy, czy to jest inaczej, czy to jest myśl na dzisiejszą audycję, ale no to, co się często przewija też w naszych audycjach, że dzisiaj bardzo dużo mówimy o jakiejś takiej formie autoterapii, samodoskonalenia się, wychodzenia czy wyciągania się z pewnych sytuacji, które obiektywnie po ludzku są trudne. Nie mówię już tylko i wyłącznie o jakichś tam naprawdę ciężkich przypadkach, ale w ogóle o życiowych niepowodzeniach, bo każdy z nas ich doznaje. Czy właśnie jakimś takim poczuciu, że nie wykorzystujemy tego talentu, który Pan Bóg nas wkłada, czy że jakaś sfera w nas, która powinna owocować, jest jak pole, które jest po prostu nieobsiane, nieuprawione. I tutaj też jest, dla mnie to jest pole do popisu na czas Wielkiego Postu, żeby nie bać się tych miejsc szukać, nie? Żeby mieć odwagę przyjść do tej studni i dać się sprowokować, bo to też wymaga pewnej odwagi, nie? Żeby dać się sprowokować. Tak, jak no, dobry terapeuta, jeżeli jest dobry terapeuta, bo oczywiście to nie chodzi o to, że jestem przeciwny wszelkim formom, czy psychoterapii, czy czegokolwiek, bo nie jestem, bo to też jest narzędzie, które jest często potrzebne, żeby człowiek w rozmowie z drugim zobaczył tak naprawdę, co się w nim kryje i dzieje, że Jezus jak dobry terapeuta, no właśnie chwyta za to, no nie ma sensu nas trzymać za rękę, kiedy chora jest noga, bo będzie nas terapeuta gładził po ręce i mówi, że wszystko w porządku, a nas będzie zżerała gangrena. Tak samo nie ma sensu trzymać się za głowę, kiedy chory jest żołądek, prawda? I tu jest Jezus, jak dobry terapeuta, chwyta dokładnie to miejsce, no, które jest jak gdyby początkiem wszelkiej słabości w życiu tej kobiety. Pokazuje jej, też w jednym z komentarzy czytałem, no, że można by zadać pytanie o przyczynę, dlaczego miała tych pięciu mężów. No bo w tym kontekście te prawa rozwodowe, czy to samarytańskie, czy żydowskie, one były dosyć określone i one były oparte o kilka konkretnych przypadków i przepisów, więc można też mieć pytanie, kim była ta kobieta, czym się parała w życiu, czy jaki był charakter jej obecności w tej wspólnocie, czy w innych wspólnotach, bo też niektórzy zakładają, że ona prawdopodobnie po każdej z tych porażek zmieniała też swoje miejsce, więc była też takim tułaczem. I ta studnia jak gdyby staje się też jakimś początkiem takiego nowego zakorzenienia w tym konkretnym miejscu. Ona przestaje uciekać z miejsca na miejsce, tylko staje się w tej konkretnej wspólnocie apostołką czegoś zupełnie nowego, bo doświadczyła czegoś zupełnie nowego, nie? Mhm. Że Jezus pozwala się też zakorzenić w konkretnym miejscu. I to jest też no, jakiś wymiar, który nam tutaj wybrzmiewa. I dla nas też dzisiaj często jest tak, że my jesteśmy trochę w takiej no, niekoniecznie fizycznej, ale duchowej drodze. Mówiliśmy o tym już niejednokrotnie, że szukamy sobie miejsc, które nas troszeczkę realizują, albo troszeczkę są dla nas terapeutyczne, ale tylko do pewnego momentu, dopóki my się na to zgadzamy, jeśli zaczyna mnie to cisnąć, jeżeli ta prowokacja wydaje mi się za mocna, albo inaczej to, do czego jestem, to, co mam obnażyć, wydaje mi się na przykład, nie wiem, zbyt intymne, czy zbyt głęboko sięgające, czy nie wiem, za dużo obnażające, no to uciekamy sobie do czegoś innego. A tu jak gdyby cały proces tego zdemaskowania problemu, nazwania go najpierw przez prowokację, jest doprowadzony do końca. Że człowiek, który czyta to słowo dzisiaj i decyduje się, że na przykład chce w swoim życiu bardziej żyć wiarą, że chce uczynić ze Słowa Bożego jaśniejsze światło dla swoich stóp, na swoich ścieżkach, że widzi, że to nie prowadzi do niczego kompromitującego, tylko wręcz przeciwnie, wprowadza człowieka w zupełnie nowy wymiar jego godności, jego powołania, prawdy o nim, uzdrowienia tych miejsc, które są w jakiś sposób dotknięte obecnością Jezusa. I to, tak jak mówię, na Wielki Post, no to jest kapitalny tekst taki programowy, w tym sensie, że tu właściwie mamy cały program takich rekolekcji, które będą sięgały nie tylko na te 40 dni, ale nawet na całe życie, nie? W sensie jako taki program, który można realizować zawsze, wszędzie tam, gdzie widzimy w sobie jakiś fałsz, jakieś właśnie, mówię, martwe miejsca, takie nieobsiane, albo obsiane tylko i wyłącznie chwastem. Tu jest doskonałe miejsce, żeby sobie zadać pytanie, czy we mnie jest zgoda na to, żeby się dać Jezusowi sprowokować, nie? Żeby on pociągnął ten pierwszy, może bolesny jakiś tam fragment mojego życia ku sobie i zobaczyć, co się wtedy dzieje. Jaki jest efekt tego, co Pan Bóg działa w moim życiu. Bo tak jak mówię, my się mierzymy z tymi różnymi obrazami Pana Boga w naszym, czasami je tworzymy, czasami tworzymy swoje odpowiedzi na Jego słowo. Panie, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty i tak dalej. Tutaj jest pokazane, co się dzieje, kiedy człowiek się podporządkuje tej Bożej woli, Bożemu zamiarowi, który jest żywy w Panu Jezusie.
Powiedziałeś przed chwilą, że rzeczywiście te terapie różnorakie często docierają do momentu, w którym zaczyna boleć i już dalej mi się nie chce iść. I z tą kobietą nie jest inaczej. Nie jest dokładnie tak samo. Ona w tak samo naturalny sposób zaczyna działać, bo kiedy Jezus dotyka jej tajemnicy życia, kiedy przywołuje ją wraz z mężem, ona zmienia temat. Ona mówi to, widzę, że jesteś prorokiem, to fajnie, to może byśmy, no na jaki temat? No na religijny, nie? Jak jesteś religijny, to pogadajmy sobie o czymś religijnym, bo to taka jest prosta metoda, żeby zmienić temat, to chwyćmy coś, co interesuje mojego rozmówcę, który wszedł na mój niebezpieczny teren, żeby go odwrócić jego uwagę i żeby się zajął tym, co lubi.
Co tam w Watykanie, ojcze,
no słychać? Właśnie, co tam, a co tam się dzieje? A kapituły w waszym zakonie idą, a już wybory były, a już to tamto.
No, były, słyszałem.
Więc Pan Jezus dostaje takie pytanie, no ale to wy tutaj tak mówicie, że to Jerozolima, że tam trzeba czcić, a my tu mamy górę Garizim, Jenasi mówią, że tutaj i w sumie to nie wiadomo. No i Pan Jezus w tym momencie...
Ja może już sobie pójdę w ogóle.
No właśnie, to właśnie tak, ja bym się pożegnała już, ale wiemy, że przyjdzie Mesjasz, to on nam wszystko wyjaśni, jak przyjdzie. Fajnie było, bardzo
nie wiedząc, o co prosi.
Dokładnie. A tu nagle...
Otrzymała odpowiedź na twarz.
I nie wiem, ojcze, czy zwróciłeś uwagę, że to jest dosyć zdumiewające, że Jezus mówi do tej kobiety, jestem nim ja, który z tobą mówię. Ja jestem Mesjaszem. Podczas gdy u synoptyków w Ewangelii Marka, Łukasza, Jana, ale głównie u Marka, mamy do czynienia z tym sekretem mesjańskim, gdzie Jezus cały czas jakby ukrywa tę prawdziwą swoją tożsamość trochę, że prosi uczniów, żeby nie mówili, demonom wręcz rozkazuje, żeby nie objawiały go światu, że to nie ten czas, że to nie ta pora. Dlaczego jest taka różnica? Dlaczego Samarytance zdradza ten sekret, a innym nie zdradza?
No zaskocz mnie i powiedz mi.
Ale ty to wiesz, ojcze, nie wiesz. Wiem. Ja tu taką metodą majeutyczną, sokratejską, ojcze, chciałem wydobyć z ciebie ojcze, tę wiedzę, która na pewno jest tam.
A czy ukazały się ostatnio jakieś ciekawe nowe książki o świętym Maksymilianie? Bo wiem, no. To twój konik.
Tak, to może już czas byłoby kończyć tę naszą audycję, prawda? Zdradza jej ten sekret, ponieważ ona nie jest zaangażowana politycznie. Ponieważ ona nie ma wyobrażeń politycznych Mesjasza. Wszyscy inni Żydzi mają, Samarytanie nie. I dlatego kobieta słyszy, jestem nim ja jestem Mesjaszem. Mało tego.
Skoro tak twierdzisz.
Mało tego, kiedy ta kobieta za chwilę uda się do miasta, tam wypowie swoje świadectwo, opowie o tym, co się wydarzyło, to zresztą jest samo w sobie fenomenalne, jeszcze za chwilę do tego wrócimy, ale kiedy przychodzą mieszkańcy tego Sychar, zapraszają Jezusa, żeby z nimi został, to na koniec mówią, że już wierzymy dzięki temu, co On nam powiedział, już nie tylko dzięki Twojemu Słowu, wierzymy, że On jest Chrystusem, Zbawicielem świata. To jest rzadkie wyznanie, które pada na kartach Ewangelii.
I to w jakim miejscu?
Właśnie, to miejsce jest szalenie ważne, ale znowu ten motyw, nie, że oni mają otwarty umysł, oni się nie spodziewają polityka, oni się nie spodziewają wodza. Oni są w stanie rozpoznać Jezusa jako Mesjasza, dlatego że nie mają tej czapy tych wszystkich obrazów, o których my mówimy, które nam częstokroć towarzyszą. Jezus to jest taki, 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 a już poza to nie bardzo wychodzimy, bo to już nie jest nasz Jezus. Ja mam swojego Jezusa, mojego, który go sobie ukształtowałem w moim umyśle i taki ma być. A jak coś poza to... jak coś poza to wystaje, to ucinam, bo mi to nie pasuje w żadnym wypadku. Dlatego ci Samarytanie mają taką swoistą przewagę nad Żydami, nie? I niejednokrotnie, kto wie, czy nie nad nami, bo mają jakby świeże, otwarte spojrzenie. Rozpoznają w Jezusie Mesjasza, dlatego, że poznają Jezusa takim, jakim On naprawdę jest, a nie ograniczają się do tego, co im zostało gdzieś tam wtłoczone w historii, jakim być powinien, żebyśmy my byli zadowoleni. Mm-hmm.
No jest to też bardzo takie wielkoposte, co się mówi tutaj. I podkreśla też ten wymiar właśnie, nie wiem jak to nazwać, taki jestem już co prawda po kawie, ale no. Taki imperatyw troski o wewnętrzną wolność.
Imperatyw troski o wewnętrzną wolność.
To znaczy, to co powiedziałeś, dla mnie osobiście bardzo mocno współgra z tym, co mnie się wydaje, jest też jednym z takich motywów, może to jest wielkie słowo, ale no jest jednym z motywów tej wielkopostnej drogi. Mianowicie, tak jak mówisz, brak uwiązania jakichś stereotypów, uprzedzeń też na pewno, nie? No to jest niesamowita rzecz dzisiaj. Zauważ, jak łatwo dzisiaj jest wtłoczyć się w pewne no takie klisze, uprzedzenia różnego rodzaju, także w tej przestrzeni religijnej, w przestrzeni duchowej. Ojciec już nie jest uczestnikiem życia na pewnym znanym portalu społecznościowym, ale dawno. Mnie uderzyło ostatnio, jak bardzo różny świat oglądamy na przykład z moją siostrą rodzoną. Poprzez to, że mamy zalajkowane, jak się to mówi fachowo, różne źródła informacji. Kiedy ja o czymś mówię, że wyczytałem coś, czy przeczytałem coś, no chociaż to czytanie przez za pośrednictwem portalu często ogranicza się do 4-5 linijek tekstu, ewentualnie odniesienia do jakiegoś innego źródła, gdzie już mi się za bardzo nie chce poświęcać czasu, ale zauważyłem, jak łatwo jest sobie stworzyć dzisiaj naprawdę taką foremeczkę, w której człowiek umieści wszystko. Czyli tak, to, co mu odpowiada z życia kulturalnego, książki, filmy, które lubi, internetowych kaznodziejów, które gdzieś tam podsłuchuje, że to tworzy pewną taką piaskownicę, w której ja sobie siedzę i wyobrażenie sobie, że może być inaczej, z czasem przychodzi coraz trudniej. Dopiero kiedy zdecydujesz się na taki krok, że właśnie odcinasz się od tej brudnej piaskownicy i w ogóle wychodzisz z piaskownicy, bo jesteś już na tyle dorosły, że ci piaskownica jest niepotrzebna, to widzisz, jak łatwo się jest dzisiaj wtłoczyć właśnie w takie wyobrażenia, to o czym mówimy, że coś, czego nie było u Samarytan, a było obecne u Żydów. Że u nich to jedno pojęcie, które mieli jak gdyby wspólne, czyli Mesjasza, Zbawcy, Wybawiciela, że u nich momentalnie obrosło wszystko to, we wszystko to, co w danej chwili dla nich było niezbędne. Czyli no skoro byli pod okupacją, byli ciemiężeni finansowo, no instytucja króla no stała się karykaturą i parodią po prostu. Czyli rzeczy dla nich, powiedzmy, żeby nie powiedzieć najświętsze, ale bardzo istotne, regulujące ten tok życia, zostały no zupełnie wykoślawione. Sama świątynia też no stała się, chcąc nie chcąc, miejsce najświętsze ze świętych, stała się w jakiś sposób jaskinią zbójców, czy może to jest wielkie słowo. Słowo,
ale Jezuszowe.
No tak, ale chodzi o to, że stała się jakimś tam narzędziem tego systemu opresji, ucisku. No więc siłą rzeczy, kiedy szukają wybawiciela, no to przyklejają wszystkie te łatki do tego. A tam po drugiej stronie niewidzialnej granicy żyją ludzie, którzy też są formalnie oddzieleni poprzez wszystkiego rodzaju zniechęcenia i klątwy, ale oni mają coś, czego po tej pierwszej stronie brakuje, czyli tą wewnętrzną wolność. I tak mi się wydaje, że czas Wielkiego Postu i te słowa o wodzie żywej, czyli tej wodzie takiej niezastanej, nie wodzie z kałuży, czy z jakiegoś stawu pokrytego rzęsą, pół metra grubą warstwą, że tu jest jakieś też wezwanie do człowieka, żeby strzegł tego wewnętrznego źródła swojej wolności. W sensie, żeby ta troska o to, że ja mogę, że nie jestem przymuszony ani do złego, ani do dobrego, bo to jest ten cud ludzkiej wolności, że my możemy wybierać. I że my się tej wolności wyboru także w tej przestrzeni duchowej bardzo często łatwo pozbywamy. I to jest jak gdyby też prawdziwy ciężar, który człowiek nosi, taki kokon, który sobie buduje, że z jednej strony nam się wydaje, że on nam gwarantuje pewne bezpieczeństwo, pewne rozumienie świata, w którym żyjemy, że daje nam pewien zestaw pojęć, którym możemy się posługiwać, ale nie widzimy tego, że on nas zupełnie wyciąga, wyrywa no z tego, co jest najistotniejsze, z tej wolności, do której Chrystus nas wyswobadza, ale która też jest potrzebna do tego, żeby go wybrać. Żeby właśnie pozwolić się sprowokować, żeby pozwolić, żeby on stanął przede mną i tym prostym pytaniem o kubek wody, czy o cokolwiek to będzie w moim przypadku, żeby otworzyć mi pewne przestrzenie w moim życiu, które tego są albo właśnie zawinięte, szczelnie opakowane, albo zamknięte w jakiejś bańce, którą no, trzeba przekuć czasem. Nie?
I zobaczcie, że ten wybór ma swoje konsekwencje. To, co Maciej mówi o tej wolności wyboru. Przychodzą mieszkańcy miasteczka Sychar i mówią, zostań z nami. Na podstawie świadectwa kobiety, co samo w sobie już było zdumiewające, dlatego że świadectwo kobiet no, w tamtym czasie nie miało właściwie żadnego znaczenia. Ono nie było brane poważnie. A jeszcze takiej kobiety, której reputacja no, mocno stawiała pod znakiem zapytania wszystko, co ona mówi. Nawet dla pewnie nieco liberalniejszych Samarytan, bo pewnie byli bardziej liberalni niż Żydzi. Natomiast ta kobieta ma tak dużą siłę oddziaływania, że rzeczywiście przedstawiciele miasta wychodzą, zapraszają Jezusa i to doświadczenie wody żywej staje się udziałem całego miasta. I to właśnie ten wybór, który ma swoje swoje konsekwencje. Mi tu bardzo staje przed oczami, dlatego że przypominam sobie taką scenę, w której inni poganie, no bo Samarytanie dla Jezusa, dla Żydów to byli poganie.
O tym samym pomyślałem. Kazali mu... No dobrze mówię.
Kazali mu odejść z ich granic. To byli Gerazyjczycy.
Zrobił im w jeziorze rosół ze świni.
No rosół, no tak, tak.
Maczankę wieprzową zrobił.
Wieprzową maczankę zrobił. Uwolnił człowieka. Tu człowiek i tu człowiek.
I tu uwolniony, i tu uwolniony.
I tu uwolniony, i tu uwolniony. I tutaj mieszkańcy tego miasta Sychar są w stanie docenić fakt, że ta kobieta została uwolniona i dla nich to jest najważniejsze, podczas gdy dla mieszkańców Gerazy najważniejsze są utracone świnie, dobra materialne i wcale jakby nie do końca im zależy na uwolnieniu tego biedaka, który po grobach się tam z demonem telepocze. Nie? Więc...
Coś czuję, że on się też bał, że wezmą na nim odwet te 2000 świn, bo chciał do Łodzi razem z Jezusem.
Możliwe. Dwa podobne obrazy, dwie zupełnie różne konsekwencje. Jezus wsiada w Gerazie i odpływa. Miasto zostaje w swoim pogańskim zastoju wody martwej. To komentarze mówią, że tam była czczona Artemida, więc demon miał tam swoje żarowisko. Tam było łowisko pogańskiej, że tak powiem, religii. I mamy miasteczko Sychar, które otwiera się na Jezusa dzięki świadectwu tejże uwolnionej kobiety. Doznaje tego, czym jest woda żywa, nie? I potrafi rozpoznać w Jezusie Mesjasza.
No i tu jest woda, nie? To tak. Też jest ciekawe. Tylko tam masz rzeczywiście tą wodę zastaną, która jest już zepsuta. W niej jak gdyby jeszcze zanim wpadły te świnie, tak obrazowo powiedział, że to jest woda martwa, ona cuchnie na swój sposób. A z właściwością wody żywej jest to, że jej nie można zatrzymać.
Tak.
I to też fajnie wybrzmiewa tutaj w tym tekście, że widzimy, że od momentu, kiedy Jezus mówi o tej wodzie żywej, to jak gdyby poszerza się cały czas krąg tych, którzy są objęci jej działaniem, aż właśnie po to zaproszenie go, nie? W wolności, bo nie muszą tego zrobić. Nikt im nie każe, ale decydują się na spotkanie z ciekawym człowiekiem.
No
będzie miły, będzie pogodny wieczór dzisiaj przy ognisku i widać, że ta niewielka ilość wody żywej, która jest jak gdyby naczyniem, o którym mówimy, jest no studnia, czy jak gdyby kubek, nie? A w tym przypadku Gerazim to była, no było jezioro, nie? U podnóża góry, na której było zbudowane miasto. Jest takie ciekawe też granie skalą pewną, nie? Że to, co po ludzku, no, jezioro jest większe niż studnia, ale tamto jezioro nie było w stanie zaspokoić tych potrzeb. To była martwa woda, nie? I to pokazuje też, jacy byli ludzie, którzy czerpali z tego jeziora, nie? Że byli zamknięci, kazali mu odejść. A tutaj masz kubek wody, który otwiera, no można powiedzieć, przebija tą tamę, nie?
I jeden przemieniony człowiek, jak wiele może zdziałać, nie? To mnie bardzo jakoś uderza mocno, dlatego że, drodzy Państwo, czasem nam się wydaje, że cóż ja tam, nie? Ja jeden, co ja mogę, nie? W takiej rzeczywistości zepsutego świata wokół mnie. Wszyscy myślą o czymś innym, wszyscy żyją innymi wartościami. Cóż ja mogę, nie? No, kobieta samarytańska pokazuje nam, że możesz i to całkiem sporo możesz, nie? Możesz oddziaływać i przemieniać poprzez swoje świadectwo całe tłumy ludzi, nie? Całe miasteczko, które się nawraca już nie tylko, jak potem mówią, żeby takiej widocznie woda sodowa nie uderzyła do głowy, już nie tylko dzięki Twojemu Słowu, ale dzięki spotkaniu z Nim. Ale to tak naprawdę Ty nas do tego spotkania z Nim doprowadziłeś, nie? Więc tu miejmy to w świadomości, że jest kawał Wielkiego Postu jeszcze przed nami, kawał czasu, w którym nasze oddziaływanie może być znaczące dla tych, którzy są wokół nas. I druga rzecz, nie wiem jak wy Państwo tam przy radioodbiornikach, ale nas zawsze słowo zachwyca. To, że ono jakby jest tak ściśle ze sobą połączone, że można tych odniesień tyle znaleźć, że ono jedno tłumaczy drugie, że często przez pewien kontrast widzimy to, co naprawdę Jezusowi chodzi, że jesteśmy w stanie wychwytywać te głębokie myśli, które przy pierwszym rzucie oka, mówimy sobie, znany fragment, co tu jeszcze można wycisnąć. Okazuje się, że jak zwłaszcza, kiedy zrobić taką burzę mózgów, zwłaszcza kiedy posłucha się drugiego, który ma jakieś swoje refleksje na ten temat, no okazuje się, że całkiem sporo rzeczy jeszcze nam się pojawia w tym fragmencie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Obiecaliśmy tydzień temu, że przypomnimy nasze nośniki i miejsca, w których się można z nami skontaktować, więc przypomnę numer telefonu, ten SMS-owy, taki, w którym grzecznościowo korzystamy z niego, można używać do pisania, więc to jest 785 777 100 785 777 100. Cieszymy się, dziękujemy za każde SMS, one przychodzą, są miłe, każdy jest miły, nawet jeśli jest jakiś tam wymagający, czy zwracający na coś uwagę, chociaż takich jest mniej zdecydowanie, a za wszelkie słowa docenienia, dowartościowania nas bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni. To jest ten deszcz wzmocnień, którego wszyscy potrzebujemy.
Możesz tu jakoś poetycko to nazwał.
Natomiast ojciec Maciej zawiaduje tym, że znanym portalem, o którym wspomniał przed chwilą.
Na Facebooku możemy się spotkać w grupie, która jest poświęcona naszej audycji, Między nami, homiletami, czyli ćwierć tony z ambony myślnik audycja. Myślę nad tym, żeby przekształcić grupę w tak zwany fanpage, bo jednak przekonuję się, że fanpage ma pewne plusy dodatnie, których nie posiada grupa. Może chodzić też o większą widoczność i dostępność, ale to jest też tam, wiąże się z pewnymi, trzeba pewne informacje przekazać, podać i to tam jeszcze jest w trakcie. No ale zapraszamy do tego, żeby się w ten sposób kontaktować, no i zapraszamy do tego, żeby nas słuchać nie tylko o godzinie 11.10 i 21.30, ale można nas słuchać także, czy to przez stronę Radia Niepokalanów, czy przez
archiwum
audycji. Ale możemy być też odsłuchiwani poprzez serwisy streamingowe, tak zwane, w tym popularny Spotify, tą platformę Google Podcasts i iTunes. Także zapraszamy do tego, żeby nas tam szukać i...
Można nas polecać, można mówić o nas, tak, im więcej
zwłaszcza słuchaczy, dobrze,
tym lepiej. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego towarzyszy wam i zostanie z wami na cały Wielki Post, a żegnają się ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i niezmiennie po drugiej stronie mikrofonu ojciec Maciej Baron Werbista.
Pokój dobro.
Amen.